Drodzy Państwo, połączyliśmy się z panem doktorem Mieczysławem Rybą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Instytutu Edukacji Narodowej, wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Panie doktorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mamy nowy rozdział tak zwanego szantażu gazowego. Wiele mówiło się w minionym roku o bezpieczeństwie energetycznym. Wiele działań ze strony Polski, polskiego prezydenta i premiera zostało pod tym względem podjętych. No ale byli też tacy, którzy mówili, że to jest jakieś fikcyjne zagrożenie. No i teraz okazuje się, że Gazprom zakręca, czy może zakręcić kurek gazowy Białorusi, a jakie to będzie miało konsekwencje, wiemy chyba już wszyscy.
Nie, no konsekwencje są spore, chociażby ze względu na to, że spora część tego gazu płynie przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec. Oczywiście to jest już kolejna odsłona, kolejny etap tego szantażu gazowego, bo pamiętajmy o tym, że rok temu dokładnie podobną sytuację mieliśmy z Ukrainą. Rosjanie rzeczywiście dla tych krajów bliskich sobie, będących w bezpośredniej strefie ich wpływów, dawali bardzo preferencyjne ceny gazu. One są kilkakrotnie niższe niż cena ta europejska, sięgająca $200. Rosjanie nie żądają od Białorusi tak wysokiej ceny. Żądają $100, przy czym część jeszcze pokrywając akcje przedsiębiorstwa białoruskiego, które zajmuje się przesyłem tego gazu, a więc ich cel jest takie stopniowe, powiedzmy, dochodzenie do cen rynkowych, ale w międzyczasie przejęcie całej tej sfery przesyłu gazu, z czego Białorusi nie mogliby oczywiście czerpać, czy czerpią zyski, prawda, z tego tranzytu, więc to w perspektywie Rosjanie całkowicie chcieliby opanować, no pewnie nie tylko tu, ale i w innych krajach. To jest teraz już w Europie pewnie nikt nie ma złudzeń, czym jest gaz, czym jest ropa w rękach rosyjskich, że jest to narzędzie uprawiania polityki. Oczywiście ta polityka ma imperialny wymiar ze względu na chociażby to, że takie kraje jak Białoruś czy Ukraina są traktowane przez Moskwę jako wręcz część Rosji. Natomiast takie kraje jak Polska czy inne kraje środkowoeuropejskie są traktowane jako po prostu dawna strefa wpływów. I to jest bardzo istotna kwestia, jeśli idzie o to, co dalej się będzie dziać. Nasza polityka, czy strategia polityczna tej polityki zagranicznej szła w kierunku tym, aby uświadomić, czy zmusić kraje zachodniej Europy, kraje Unii Europejskiej do tego, ażeby one stworzyły pewien rodzaj NATO, takiego NATO energetycznego, czyli stworzenia sobie bezpieczeństwa energetycznego, rozróżnienia źródeł dostaw. To się w dużym stopniu udaje ze względu na to, że powiedzmy to weto zafunkcjonowało zupełnie niedawno, weto polskie w rozmowach handlowych Unii z Rosją. To weto spowodowało zaangażowanie Komisji Europejskiej i pewnych struktur i konkretnych państw unijnych w negocjacje rosyjskie i wydaje się, że ta świadomość gdzieś dociera. Kanclerz Angela Merkel, pamiętajmy, ta sama kanclerz, która podtrzymała decyzję Gerharda Schrödera o budowie gazociągu bałtyckiego, no stwierdziła, że należy szukać dywersyfikacji dostaw. To jest pewien jak gdyby hasło, które daje pewne szanse Polsce. Pamiętajmy o tym, że rządy postkomunistów w naszym kraju zniosły pewne projekty, które powstały jeszcze za czasów rządów Buzka, mianowicie dostaw norweskich, oczywiście być może gazu nieco droższego, ale pamiętajmy o tym, ta cena jest dosyć, to się nie da liczyć tylko prosto w dolarach, ale trzeba ją liczyć kosztami politycznymi. Uzależnienie się od tego dostawcy powoduje coś, a to mamy jak gdyby kolejny już szantaż, oczywiście wprost jeszcze nas nie dotyczący, ale dotyczący krajów tranzytowych i to powoduje pewien u nas niepokój, a na pewno powinno dawać bardzo dużo do myślenia. Na ile Niemcy są w stanie grać tutaj z Polską, trudno powiedzieć. Wydaje się, że ich polityka do tej pory szła w kierunku tego, ażeby te kraje po prostu zmarginalizować. To znaczy realnie ich poddać temu szantażowi, nie dać im tego bezpieczeństwa. Rura Bałtycka jest tego wymownym wyrazem. Niemcy zdają sobie sprawę, że sama rura nie rozwiąże tematu, bo tych rur trzeba by położyć ze trzy. Tam jest tylko powiedzmy kilkanaście czy do 20% może tego gazu być przesyłane maksymalnie przez ten rurociąg planowany nad Bałtykiem, a reszta i tak musiałaby płynąć tranzytem przez Białoruś, przez Ukrainę, przez Polskę, a więc oni są w pełni świadomi tego, że kiedy popadną w takie samo uzależnienie, jak na przykład my w tej chwili, no to mogą być przedmiotem też pewnej rozgrywki moskiewskiej. Wydaje się, że Rosjanie rzeczywiście mogą pewne rzeczy osiągnąć dzisiaj na Białorusi. Prezydent Białorusi, czy rząd Białorusi jest, Łukaszenko jest w dużym stopniu, jego dyktatura jest uzależniona od wsparcia rosyjskiego, bo pamiętajmy o tym, że praktycznie nie ma takich podmiotów w Europie czy sąsiadów, którzy by wspierali jego rządy tak wprost, oprócz Rosji. Ona jest wsparta również tym, że Rosjanie finansują poprzez niską cenę gazu, finansują tę gospodarkę. Ona jest energochłonna bardzo, natomiast ta produkcja jest stosunkowo tania ze względu na bardzo niskie koszty energii. Natomiast podwyższenie tych cen automatycznie może spowodować kryzys gospodarczy, a kryzys gospodarczy to nic innego jak perspektywa końca rządów Łukaszenki. On się tego boi. Natomiast dla Rosjan to jest z jednej strony partner pozytywny, a z drugiej strony chcą jak najwięcej tutaj osiągnąć, przejąć pełną sterowność. Przy czym każda z tego typu ich akcji, taka jak była na Ukrainie, taka jak dotyczy Białorusi, taka jak w sumie jest z Polską w kwestii chociażby embarga nałożonego na nasze produkty żywnościowe, to nam szkodzi, ale naprawdę jeszcze nie tak, jakby nam mogło zaszkodzić embargo gazowe. To dopiero wtedy byśmy odczuli naprawdę potężny kryzys i to trzeba sobie uświadomić, że to embargo mięsne nam tylko daje ten sygnał, żeby zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy. W związku z czym trzeba tutaj, wydaje mi się, jednoznacznie wykorzystać jak gdyby tę wiedzę, którą w tej chwili posiedliśmy i puścić pewnym strumieniem, zresztą to jest, Rosjanie to niechcący sami robią, straszą jak gdyby pośrednio te różne kraje europejskie i wejście tutaj Polski z bardzo intensywną polityką w kierunku uniezależnienia się, szukania innych źródeł dostaw jest niezwykle istotne. W jakimś sensie wpisuje się być może właśnie wywiad ostatni prezydenta Polski udzielony włoskiej prasie, gdzie on daje pewną perspektywę przyłączenia innych krajów do Unii, takich jak Ukraina. Pamiętajmy, tutaj jest cały ten rurociąg Odessa-Brody, czy takich krajów jak Turcji, gdzie stamtąd można rzeczywiście, jest to kraj tranzytowy dla gazu powiedzmy z Azji, z Bliskiego Wschodu, którym można by było pociągnąć tutaj rurę w kierunku Europy Środkowej, ale i Zachodniej.
No ale to są, panie doktorze, takie projekty. Na marginesie tutaj tych projektów warto zapytać, chociażby mając do czym pan powiedział, projekt norweski, który został od razu pierwszy, to był jeden z pierwszych decyzji rządu Leszka Millera, po prostu zlikwidowany. Warto zapytać o te środowiska, które przy każdej takiej okazji najpierw bagatelizują całą sprawę, no a gdy już się zupa wyleje, że tak powiem, no to jakoś tam, prawda, komentarze są jakieś takie nijakie. Czy to są jacyś agenci, czy jacyś pożyteczni idioci, czy w ogóle ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym wszystkim, tylko mają po prostu szeroki dostęp do mediów i próbują jakoś nie wiadomo w jakim kierunku urabiać opinię publiczną?
Znaczy, co do tych kwestii agenturalnych, je nie znamy tak głęboko, aczkolwiek znamy jeden fakt kluczowy, który należy uznać, że dawna PZPR była po prostu partią wprost agenturalną w stosunku do KPZR sowieckiej i to trzeba widzieć. Z tych powiązań dawnej Służby Bezpieczeństwa Polski z dawnym sowieckim KGB również było cała masa. Na pewno te relacje rzutują na czasy współczesne. Ale drugą rzecz, którą doskonale zawiązano, pamiętajmy o tym, że na takim czymś jak rura gazowa polsko-rosyjska się siedzi między innymi taki pan o nazwisku Budzowaty. I nie tylko on, całe jak gdyby zaplecze ludzi, więc pewnego biznesu postkomunistycznego, który realne zyski z tego czerpie, to nie są tylko fikcje, realne dla pewnych tutaj grup interesu. I te grupy interesu w sposób naturalny wiedzą o tym, że jeśli tutaj innych źródeł się poszuka równie mocnych, to Rosjanie nie będą chcieli z nimi później rozmawiać, jako z tymi czynnikami, które miały olbrzymi wpływ na politykę polską, poprzez chociażby ten rząd Leszka Millera. To dlatego, dlaczego rząd Leszka Millera z tego schodził? No przecież to nie są idioci. Pamiętajmy o tym, że to są jednak politycy prowadzący olbrzymią grę i nie tylko w czasach współczesnych, więc znają realia. Natomiast to są ludzie, którzy mieli olbrzymie powiązania z tym światem tego wysokiego polskiego biznesu, który to biznes był postkomunistyczny, a nieraz postazbecki i związany z tym całym obszarem świata postsowieckiego. Oni po prostu robili to ze względu, już pomijam te aspekty agenturalne, bo je naturalnie trzeba by badać, ale nie jest to aż tak prosta sprawa. Natomiast te związki ekonomiczno-polityczne są proste do odczytania i to jest właśnie ten patologiczny styk polityki i biznesu, rzutujący również na stosunki zagraniczne. W związku z czym trzeba to mieć mocno na uwadze i taki interes oni realizowali. Oczywiście to dało się wtedy wyliczyć, że ten gaz rosyjski jest tańszy, ale on jest tańszy tylko pozornie. Oczywiście, że nie należy z niego totalnie rezygnować. To byłby absurd. Jesteśmy sąsiadami Rosji. Natomiast trzeba by było mieć różne źródła dostaw. Wtedy zawsze można zabezpieczyć się. Jeśli jedna rura wysycha, to drugą można bardziej napełniać. I to jest jedna z kluczowych rzeczy. Polityka polska powinna być w tych relacjach energetycznych, owszem, otwarta na Rosję, ale niezależna od Rosji. Wtedy będziemy mogli mówić o realnym partnerstwie. Tak naprawdę ja bym postawił tezę taką mocną, że to, co my obserwujemy w tym obszarze, w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, to jest w tej chwili rozgrywanie kluczowej kwestii, jeśli idzie o podwaliny suwerenności Europy Środkowej i Polski na lata przyszłe. To wszystko jedno, jakie rządy później będą, prawda, za lat 3, za lat 8 czy ileś, to już jest inny temat. Natomiast to, jak się rozegra ta batalia, czy my rzeczywiście się uniezależnimy, to jest kluczowa sprawa. A jeśli pamiętamy, jeśli będziemy mieć tutaj suwerenność, będziemy mieć w dużym stopniu suwerenność polityczną. Jeśli będziemy mieć suwerenność polityczną i gospodarczą, można mówić o perspektywie dobrego czy wszechstronnego rozwoju naszego kraju, naszego narodu. I o to trzeba, to jest coś, co nie w tej chwili, nie F-16 rozgrywają bitwę. No niestety, tak trzeba sobie to wprost powiedzieć. Bitwa się rozgrywa na niwie polityczno-gospodarczej, a surowce energetyczne są fundamentalne. Bezpieczeństwo w tym zakresie dla funkcjonowania gospodarki. Proszę sobie wyobrazić, co Polskie Ministerstwo Gospodarki musiałoby zrobić, gdyby na przykład rzeczywiście zblokowano tę rurę białoruską, zakręcono kurek. No na przykład musiałyby stanąć wszystkie zakłady gazowe w Polsce. Teraz w tej chwili się produkuje nawozy, bo to jest sezon przedwiosenny. Wszystko by musiało zostać wygaszone ze względu na to, żeby nam w mieszkaniach nie brakło gazu. To są takie, tak istotne kwestie. W związku z czym po prostu to jest, bitwa się rozgrywa i musimy, wydaje się, że rząd polski wagę do tego przywiązuje olbrzymią i dobrze, że przywiązuje i daj Boże, że są pewne szanse w koniunkturze międzynarodowej wygrania właśnie tej niezależności.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za ten komentarz i analizę i pozdrawiam
uprzejmie.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Również szczęść Boże, panie.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem doktorem Mieczysławem Rybą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Instytutu Edukacji Narodowej. Pan doktor jest także wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.